Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.
Beata Oleś, TVP3 Kielce.
I Michał Kita, Radio Kielce.
Zaczynamy Studio Polityczne Radia Kielce, program podsumowujący najważniejsze wydarzenia tygodnia. Tym razem służba zdrowia i podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek, które stały się kulą u nogi dla dyrektorów szpitali, którzy jak się okazują i jak zapowiadają, nie udźwigną ciężaru rządowych regulacji. Przyjrzymy się, jak realne jest to zagrożenie. I temat drugi, akta 2, czyli nowa unijna dyrektywa kontra internauci. Dla jednych jest to zagrożenie, dla wolności w sieci, a dla innych narzędzie do ochrony praw autorskich. Jakie są argumenty zwolenników i przeciwników? O tym za chwilę.
A dyskutować oczywiście będziemy z przedstawicielami świętokrzyskiej sceny politycznej. Naszymi gośćmi dzisiaj są Magdalena Fogiel-Litwinek, prezes Stowarzyszenia Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Andrzej Pruś z Prawa i Sprawiedliwości, radny sejmiku.
Dzień dobry Państwu.
Sławomir Gierada, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Marek Kowalski, Nowoczesna.
Witam Państwa.
A także Marek Szczepanik, marszałek, członek zarządu województwa, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
No to zaczynamy, proszę Państwa. Na początek wspomniana służba zdrowia i pożar wzniecony przez dyrektorów szpitali podległych marszałkowi województwa, którzy alarmują, że zabraknie pieniędzy na podwyżki. Czy to nie za wcześnie na takie straszenie? NFZ dostał dopiero listy lekarzy, którzy podpisali zobowiązanie do pracy w jednym szpitalu i do końca września przedstawi szpitalom propozycję aneksów. Nie wiadomo też, jak wysoko wzrośnie ta wycena punktu. Andrzej Pruś, Prawo i Sprawiedliwość.
No, uważam, że żale są troszkę przedwczesne panów dyrektorów, dlatego że, no, tak jak pani redaktor wspomniała, dużo rzeczy się dzieje, zarówno po stronie NFZ-u, jak i zdecydowanie wyżej. Przypomnę to, na początku lipca polski parlament przyjął ustawę, z której jednoznacznie wynika wzrost nakładów na ochronę zdrowia w następnych latach. To, o czym pani mówi w tej chwili w związku z rozmowami z lekarzami, wcześniej z pielęgniarkami i zapowiadane aneksowanie tych kontraktów, myślę, że no, unormuje tę sytuację. Ja bym tutaj nie obawiał się tego, choć pewnie sprawa nie będzie łatwa i prosta, ale jak widać po tej wspomnianej już ustawie, rząd myśli o zabezpieczaniu środków i to są bardzo poważne środki już na kolejne lata. Panowie dyrektorzy próbują troszkę wyjść, no ja też ich rozumiem, bo w tych procesach upominania się o środki to też jest ważne takie zagrania dotyczące tego, aby pokazywać wagę problemu. Także ja po części też to rozumiem. Natomiast tu bym też apelował o taką cierpliwość, wyrozumiałość w kierunku tych, którzy o tych środkach decydują. No i nie prowadzenia działań, które mogłyby to zburzyć. Ja akurat jestem członkiem Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego Zespolonego. Też te sprawy na bieżąco obserwuję. To nie dalej jak miesiąc temu pan dyrektor zwołał na prośbę pana dyrektora została zwołana nadzwyczajne posiedzenie Rady Społecznej, gdzie próbował, powiem kolokwialnie, wmanewrować Radę Społeczną w formułowanie właśnie takiego pisma, które nie tak dawno, myślę, że w tej sprawie również sformułowali dyrektorzy szpitali. Takie wychodzenie przed szereg, ono, nie powiem, że zaszkodzi, ale czasami może spowalniać tego typu działania mające unormować sytuację. I tutaj no, są przykłady na to, że mimo wielu perturbacji służba zdrowia i ta opieka szpitalna może jakoś funkcjonować. Ja już mówiłem publicznie też, jak dobrze pamiętam również u Państwa w studiu, o tym, że sprawa opieki szpitalnej mocno leży na sercu obecnie rządzącym. Od blisko 2 lat realizowany jest na pobliskim Podkarpaciu, pilotowany przez rząd, taki pilotażowy program związany z reformą systemu finansowania szpitali. Wiem, że z sukcesami, chociaż różne problemy się po drodze zdarzają, no ale jest to program pilotażowy. Jeżeli to wszystko w 2019 roku przyniesie zamierzone efekty, to myślę, że ten program będzie się rozrastał, powiem kolokwialnie, na kolejne regiony i województwa. Pod kierownictwem polskiego rządu dobrze realizowany program przy finansowej opiece Banku Gospodarstwa Krajowego I tam już pierwsze efekty, szczególnie w tych szpitalach podległych marszałkowi województwa podkarpackiego, widać. Jak sądzę, w Świętokrzyskim i w innych regionach już niebawem może być podobnie.
Sławomir Gierada, Platforma Obywatelska. Tak, czy to jest realne rzeczywiście zagrożenie? Według
pana? Nie podzielam tych optymistycznych słów, które tutaj pan Pruś wyraził, bo w istocie rzeczy według mnie istnieje realne zagrożenie. Jeżeli państwo zwrócą uwagę, że te podwyżki, które tak naprawdę, których dotyczy ta ustawa, to jest ta podwyżka dla lekarzy rezydentów i dla lekarzy specjalistów, ona była niejako wynegocjowana w lutym tego roku na podstawie protestów, które trwały dłuższy okres czasu. I teraz sytuacja jest taka, no, jeżeli minister w lutym obiecuje lekarzom i rezydentom, że zostaną zwiększone te nakłady w postaci dodatków do wynagrodzenia, no to należałoby się spodziewać, że już w lutym wiedział, jakie są źródła finansowania tych elementów wynagrodzeń. I te środki powinny być w jakimś stopniu przynajmniej już wtedy zabezpieczone, a przynajmniej powinien posiadać wiedzę, skąd te środki weźmie. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że uchwalona została ustawa, jeżeli dobrze pamiętam, 1 lipca tego roku, mamy połowę września, a tych środków realnie w szpitalach nie ma.
No tak, ale nie wiadomo było jeszcze, ile przecież lekarzy podpisze się pod deklaracją czy zobowiązaniem do pracy w jednym szpitalu. Te listy dopiero mamy teraz.
Oczywiście, że tak. Przy czym racjonalny minister, a w szczególności racjonalny ustawodawca, musi przewidywać te sytuacje. To nie może być tak, że minister wychodzi jednego dnia i mówi, że damy wszystko, a później wychodzi za 3 miesiące i mówi, niestety my na to nie mamy pieniędzy. A tu jest zagrożenie, proszę państwa, jeszcze dodatkowe, bo jeżeli zwrócimy uwagę na to, jakie jest źródło finansowania tych podwyżek, czy będą to podwyżki finansowane z budżetu państwa, czy ze środków NFZ-u, to może się okazać, że dyrektorzy szpitali będą zmuszeni do przesuwania środków z tej puli na leczenie pacjentów na rzecz puli, z których będą płacone wynagrodzenia. I wtedy mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. Przy takiej samej ilości środków albo lekarze nie dostaną tych pieniędzy, albo racjonalnie rzecz biorąc, te usługi na rzecz pacjentów muszą być w sposób istotny ograniczone, bo po prostu na to nie starczy pieniędzy. Oczywiście te postulaty, które były przedstawiane, one są jak najbardziej słuszne i należy je spełnić, no ale trzeba było myśleć o tym i przede wszystkim zagwarantować środki. Wiemy też, że część szpitali, również z województwa świętokrzyskiego, już płaci te wyższe pensje lekarzom. No i na obecną...
No tak, ale generalnie mają one obowiązywać dopiero od lipca.
Dobrze, ale również jest taka sytuacja, że ci dyrektorzy szpitali zakładali, według mnie zupełnie bezpodstawnie, że te środki, które zostały wypłacone, bo przecież nie mieli wyjścia, bo inaczej nie byłoby żadnego personelu medycznego do tego, żeby mógł ten personel w szpitalu pracować, może się okazać, że nie dostaną zwrotu tych środków. W związku z tym to nie jest tak, jak tu pan Andrzej Pruś mówi, że wszystko idzie w dobrym kierunku i na wszystko są pieniądze, bo gdyby te pieniądze były, no to od lutego z całą pewnością można było oczekiwać tego, żeby była przygotowana i ustawa w sposób należyty, a przede wszystkim źródła finansowania, żeby zabezpieczyć dyrektorów szpitali przed negatywnymi konsekwencjami tych działań, a w szczególności pacjentów, bo uważam, że niestety, chociaż oczywiście nie chciałbym tego, ale istnieje realne zagrożenie, że dla pacjentów będzie miało to negatywne skutki. Czy to wskutek wydłużających się kolejek do lekarzy, w szczególności specjalistów, czy też drastyczny spadek tych świadczeń, w szczególności w zakresie, wydaje mi się, diagnostyki, bo ta będzie w pierwszej kolejności, brzydko to ujmując, cięta. W związku z powyższym to jest realne zagrożenie.
Pani Magdalena Fogiel-Litwinek, Stowarzyszenie Kukiz 15. Czy pani też widzi, to jest realna perspektywa dla pani?
Ja już za chwileczkę skomentuję ten temat, o którym mówimy, czyli służba zdrowia. Natomiast chciałabym wykorzystać, że jestem na antenie, dlatego że jako nauczyciel jestem oburzona tym, co ukazało się w ostatnim tygodniu i apeluję do wszystkich ugrupowań politycznych, żeby tego nie robili. Na stronach publicznej szkoły w Ożarowie ukazała się reklama wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, Narodowego, gdzie na stronie szkoły byli podani kandydaci, funkcje, jakie pełnią, co zrobili i gdzie kandydują. Ja bardzo Państwa proszę, ja sama pracuję w szkole i nigdy bym się nie odważyła na terenie szkoły agitować na rzecz mojego ugrupowania. Ja proszę PSL i wszystkie ugrupowania, nie wchodźcie z buciorami do szkół, bo to jest po prostu nieetyczne. Proszę tego nie robić. Natomiast tutaj chciałabym się odnieść do tematu, który dzisiaj poruszyliśmy i ja bym tutaj widziała troszkę ten temat szerzej, dlatego że zgadzam się na pewno z dyrektorami szpitali, którzy muszą myśleć o tym, żeby była płynność finansowa placówek, ponieważ jest to ich zadanie. Poza tym 50% kosztów spadnie na szpitale i te szpitale nie mają pieniędzy, tych pieniędzy skąd wziąć. A ja od razu patrzę na drugą stronę, czyli stronę pacjenta. Ja jestem w takim stowarzyszeniu, które też skupia rodziców dzieci chorych przewlekle i to właśnie te dzieci zapłacą tą cenę za te podwyżki dla lekarzy. Już wytłumaczę Państwu jak. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło taki przepis, NFZ wprowadził przepis, że pełna refundacja za pobyt dziecka w szpitalu następuje dopiero wtedy, kiedy dziecko leży 4 dni w szpitalu. Bez względu, dlatego jest taka w tej chwili praktyka w szpitalach, że dzieci przewlekle chore, które przychodzą na podanie leku i ten lek jest podawany 2 godziny w kroplówce, one muszą odleżeć w szpitalu 4 dni, żeby zapłacić za ten swój pobyt. Dlatego jeżeli na szpitale będą narzucone następne koszty, to szpitale będą następnie generować, żeby było jak największe obłożenie łóżek, bo wtedy są te profity dla szpitala. Dlatego ja bardzo proszę, że jeżeli są wprowadzane jakieś podwyżki, to żeby pomyśleć, skąd ma być to finansowanie. Bo patrząc z mojej perspektywy, gdzie widzę to środowisko od tej drugiej strony, czyli od strony pacjenta, niestety, ale zawsze te koszty ponosi pacjent. A w tym przypadku ponoszą to chore dzieci chore przewlekle. Jeszcze tutaj chciałabym dodać, że wprowadzenie tych podwyżek tylko dla tych lekarzy, którzy zdecydują się na pracę w jednym szpitalu, powoduje, że na przykład tutaj w naszych kieleckich placówkach ordynatorzy martwią się o to, że nie będzie specjalistów. Jest co prawda furtka tutaj wprowadzona, czyli jeżeli...
NFZ może wyrazić zgodę na pracę specjalistów.
Tak, ale proszę Państwa, to jest wprowadzenie następnej biurokratycznej jakiejś zasady, czyli że dyrektor szpitala musi wystąpić do NFZ-u, uzasadnić, że oddział ma taką strategiczne znaczenie dla regionu. Przez wprowadzenie dodatkowej biurokracji, dodatkowych pism i obciążania dyrektorów szpitali dodatkową biurokracją nie uzdrowimy służby zdrowia. W każdej dziedzinie życia, w jakiejkolwiek byśmy nie patrzyli, czy to jest służba zdrowia, edukacja, każda. Wprowadzenie dodatkowych pism, dodatkowej biurokracji zawsze powoduje pogorszenie sytuacji. Dlatego uważam, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o służby zdrowia, to jest przecież priorytet służba zdrowia. Każdy chce dostać się do specjalisty, każdy chce, żeby dziecko jego, czy sam, żeby miał dostęp do tych najnowszych jakby tych zdobyczy technologicznych i tak dalej, zdrowotnych. Więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Rząd, jeżeli mówi o podwyżkach, to musi mieć zapewnione finansowanie. Nie zrzucajmy tego zupełnie na szpitale, bo tak jak powiedziałam na początku, na końcu tego łańcuszka zapłacą pacjenci.
Marek Szczepanik, Polskie Stronnictwo Ludowe, na pewno będzie miał tutaj dużo do powiedzenia. Czy to nie za wczesny apel, panie marszałku, i apel do ministra zdrowia o dodatkowe środki, skoro tak naprawdę nie znamy jeszcze tych wycen punktu?
Właśnie chodzi o to już padło dzisiaj, państwo mówili oboje przede mną, że tak naprawdę chodzi też i o zachowanie płynności szpitala, płynności finansowej. Proszę pamiętać o tym, że szpital najpierw ponosi koszty związane z prowadzeniem swojej działalności, a później dopiero jako post factum otrzymuje odpowiednią refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli zobowiązania są teraz i dzisiaj po stronie szpitala, który musi uregulować również wzrost wynagrodzeń, skądinąd słusznych przecież. Więc państwo już powiedzieli wcześniej, należało z dniem wprowadzania w życie ustawy mieć już zagwarantowane środki i te środki w odpowiedniej wysokości, również przecież ryczałtowo, móc je szpitalom wypłacić. Inaczej grozi to zachwianiem płynności finansowej szpitali, krótko mówiąc. Czyli przez pierwsze miesiące być może szpital, jeszcze mając do dyspozycji środki własne, wygenerowane wcześniej, czy w postaci, nie wiem, gotówki, czy jakichś innych jeszcze środków, którymi dysponuje, będzie mógł na bieżąco regulować zobowiązania, ale przyjdzie taki moment, że tych zobowiązań po prostu regulować będzie nie mógł. Chodzi oczywiście o tą różnicę,
między, która wynika, podstawą wynagrodzenia,
tak, która wynika właśnie z tego faktu. I tak, kwestia się rozbija o to, że jeśli regulacje, nowe ustawy, nowe wynagrodzenia czy podstawy wynagrodzeń, wszystko absolutnie tak, ale w tym momencie, kiedy wchodzą te rozwiązania w życie, już w danym momencie powinno być zapewnione finansowanie. Inną rzeczą, bo to mówimy w tym momencie o lekarzach, ale przecież regulacje płacowe dotyczą też i pielęgniarek, i innych grup zawodowych, które pracują w szpitalu, i to wszystko razem będzie się kumulowało, więc mówienie o tym zawczasu jest jak najbardziej słuszne i to wcale nie chodzi o straszenie pacjentów, tylko mówienie o tym zawczasu, żeby nie doszło do sytuacji takiej, gdzie szpital przestanie na bieżąco funkcjonować czy regulować swoje zobowiązania. Inną rzeczą jeszcze, o której nie powiedzieliśmy, są nowe normy wprowadzone odnośnie norm zatrudnienia, chociażby dla pielęgniarek. To powoduje, że ma być większa ilość, tak, pracowników, pielęgniarek dostępnych w szpitalu, to powoduje konieczność ich zatrudnienia nowych w większej ilości. Raz, że trudno będzie znaleźć na rynku, tak, już nawet jeśli się uda znaleźć, to oczywiście trzeba mieć środki na zapłacenie wynagrodzeń dla tych osób, więc to jest kolejny element, który niejako składa się na tą sytuację, która może prowadzić do pewnych niebezpieczeństw, zachowania utraty płynności finansowej.
Panie marszałku, znane powiedzenie mówi: punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Politycy Platformy i politycy PSL-u rzeczywiście gorąco kibicowali lekarzom w walce o podwyżki, ale przez cały czas, kiedy władze sprawowali, nie poprawili sytuacji w służbie zdrowia, tak? Trzeba uderzyć się w pierś. Minister Bartosz Arłukowicz nie wykreował żadnych sensownych rozwiązań na zmniejszenie kolejek w ochronie zdrowia. Zadłużenie publicznych szpitali na koniec 2015 roku wyniosło prawie 14 miliardów złotych.
W skali kraju oczywiście tak, natomiast ja mogę się ustosunkować tylko do funkcjonowania szpitali oczywiście wojewódzkich i tych, którymi na co dzień mam okazję nadzorować ich funkcjonowanie. I proszę pamiętać też o relacjach właśnie funkcjonowaniu szpitali, jeśli chodzi o organy prowadzące, co jest zadaniem dla organów prowadzących w naszym województwie, marszałka, sejmików województwa czy starostów, to jest zapewnienie jak najlepszych warunków do funkcjonowania tych szpitali, jeśli chodzi o infrastrukturę i wyposażenie. Natomiast system płacenia za świadczenia, oczywiście jest domena rządu poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia i trudno mi dzisiaj mówić, dlaczego minister Bartosz Arłukowicz nie podejmował rozwiązań, które miałyby skutkować poprawą sytuacji w finansach szpitali publicznych. Dzisiaj mamy sytuację taką, o której dyskutujemy i nad tym trzeba się zastanawiać.
Marek Kowalski, Nowoczesna.
Trzeba by zacząć od tego, że jak spojrzymy na problem, nie tylko na to, co teraz mówi dyrektor szpitala, tylko spojrzymy na to, że nie mamy SOR-ów w południu województwa, nie mamy, słyszeliśmy historię, to też jest świeża sprawa, z oddziałem neurologicznym w szpitalu w Kielcach. Co dalej? Pamiętamy sytuację kliniki kardiologicznej, tak? I to jest kolejny problem. Tych problemów ze służbą zdrowia mamy mnóstwo. Tutaj nie można według mnie zrzucać winy jednoznacznie na jedno czy drugie ugrupowanie, bo tak naprawdę każdy się wywalił na służbie zdrowia. Nad tym wszystkim cierpią oczywiście najbardziej pacjenci, bo później mamy kolejki, brak miejsc na przyjęcia, tak, bo wiemy, na czym polegają nadwykonania w szpitalach. Teraz będzie jeszcze większy problem z tym. Natomiast co jest pewne, to ostatnio w związku z tymi podwyżkami, które są zasłużone, jest jeszcze większe opóźnienie. Tak, moglibyśmy chcieć, żeby chociaż w tej kwestii rząd, jeżeli obiecuje, to żeby to szło w miarę szybko, żeby to dało się załatwić i nie da, ciężko tutaj stwierdzić, że dyrektorzy boją się o to, patrząc na całą otoczkę, co działo się wcześniej, że dyrektorzy szpitala boją się o to, czy będzie to finansowanie zagwarantowane.
Pytanie zasadnicze chyba w tej dyskusji jest takie, proszę Państwa, czy w systemie opieki zdrowotnej wciąż jest za mało pieniędzy i ile za mało, bo jak przyjrzymy się liczbom od 2007 roku do 2017, wydatki na służbę zdrowia rosną. Poza małymi wyjątkami, to jest od 2010 do 2012 był spadek rzeczywiście. Czyli można wysnuć taki wniosek, że ile by się nie nasypało tych worków z pieniędzmi do systemu, to wciąż jest za mało. Chociażby Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku zapłacił dodatkowo szpitalom 100 milionów złotych. Trzeba się chyba w końcu pochylić nad takim pytaniem. Czy rzeczywiście są braki, jest dziura budżetowa w systemie ochrony? Czy te pieniądze są źle wydatkowane i źle zarządzane są szpitale? Anna Andrzej Pruś, Prawo i Sprawiedliwość.
Pani redaktor, dziękuję bardzo, bo zwróciła pani rzeczywiście uwagę na istotę problemu tak naprawdę. Ja w swojej pierwszej wypowiedzi nie chciałem prowokować też państwa do tego, że stoi tutaj murem za jakimiś rozwiązaniami, ale rzeczywiście no, wszystkie wypowiedzi dotyczyły tylko tego, że przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości i nagle się system zawala, no bo wcześniej to był kraj mlekiem i miodem płynący dla służby zdrowia i dla pacjentów i wszystko działało sprawnie i dobrze. No tak naprawdę musicie państwo przyznać, że pierwszy rząd, który się pochylił nad problemem wynagrodzeń w służbie zdrowia i tego, co nam grozi, na co zwracaliśmy uwagę jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej, razem na przykład z kieleckimi pielęgniarkami, z Izby Pielęgniarskiej podczas akcji Ostatni Dyżur, że nagle może nam braknąć pielęgniarek. Wtedy rząd ówczesny Donalda Tuska czy Ewy Kopacz nie reagował na tego typu problemy, bo jak to w liberalizmie, problem sam się rozwiąże. Pani redaktor zwróciła uwagę na to. Rzeczywiście ponad 100 milionów złotych już w tym roku dodatkowo trafiło do świętokrzyskich szpitali. Poza tym, na co szpitale podpisywały te niekontrakty, bo to teraz nie są kontrakty, tylko takie zobowiązania do wypłacania. I tak rzeczywiście jest. No, pieniądze są w systemie. Ja bym tutaj ze spokojem do tego podchodził, bo czego byście państwo nie mówili, to rząd Mateusza Morawieckiego, jeżeli powie, że na coś ma pieniądze, to okazuje się, że ma. I ja w ciemno mogę założyć, że te pieniądze są, skoro już w tej chwili w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia się dodatkowe środki pojawiają, to niby dlaczego miałoby ich nagle nie być, kiedy wszystkie te procedury związane z podwyżkami się zakończą. Ja rzeczywiście bym się przyjrzał sposobom zarządzania tymi szpitalami, proszę państwa. No, w Świętokrzyskim mamy przykłady skrajne z jednej i z drugiej strony. Przypomnę tylko to w czerwcu bodajże tego roku.
Wyroki na 23 pracowników.
Tak, kilkunastu pracowników sprywatyzowanego przez PSL szpitala w Opatowie otrzymali kary finansowe za wyłudzenie ponad 100 tysięcy złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia. No gdyby tych pieniędzy w systemie nie było, to też nie mieliby czego wyłudzać, ale niecne zamiary niektórych do tego właśnie prowadzą. I drugi skrajny przypadek to akurat moje rodzinne miasto Starachowice i też powiatowy, bardzo duży szpital z 17 bodajże oddziałami, który no jakoś nie ma problemów finansowych w tym sensie, żeby miał bieżące zobowiązania, wiązania niepłacone, jakieś wielkie długi, spłaca na bieżąco kredyt na funkcjonowanie wzięty ileś tam lat temu w związku z inwestycjami i okazuje się, że można i ja wiem skądinąd, chociaż nie od pani starosty w Starachowicach, że akurat w sensie tym finansowym w ratingach bankowych ten szpital powiatowy w Starachowicach jest wysoko stawiany i w przypadku jakiejkolwiek potrzeby sfinansowania czegokolwiek nie będzie miał nigdy z tym problemu.
To może od razu zrobimy przeskok do pana Marka Szczepanika z PSL-u, żeby ustosunkował się do tej wypowiedzi. Czy rzeczywiście w systemie opieki zdrowotnej tych pieniędzy brakuje, czy szpitale są źle zarządzane i źle wydatkowane są te pieniądze?
Pieniędzy zdecydowanie brakuje i będzie brakowało, bo proszę pamiętać o
tym... To jak dużo brakuje, panie marszałku,
tych pieniędzy? Proszę pamiętać o tym, że porównywanie ilości usług świadczonych i jakości usług świadczonych 10 lat temu, a dzisiaj, to nie ma żadnego sensu. Proszę sobie tylko wyobrazić i spróbować przypomnieć, jak wyglądały infrastruktura jednostek ochrony zdrowia. Zdrowia, chociażby marszałkowskich, na przykład szpital w Morawicy, który właściwie w całości został wyremontowany i odnowiony, jako jedyny w Polsce dzisiaj spełnia standardy określone przez ministra zdrowia, tylko że funkcjonowanie w wysokich standardach jest bardziej kosztowne. Jest bardziej kosztowne, bo jeśli do czasów przed wprowadzeniem nowych norm na danym oddziale mogło przebywać 80 pacjentów i Narodowy Fundusz Zdrowia świadczył, czy refundował koszty związane z leczeniem 80 pacjentów, to po podniesieniu norm i standardów jakościowych na danym oddziale w danym okresie może przebywać 60. Pochodziło o lepszy komfort przebywania pacjentów. W związku z czym przy tych samych właściwie kosztach funkcjonowania wpływy z tytułu opieki nad 60 pacjentami przy takiej samej stawce jednostkowej, a 80 jest w oczywisty sposób mniejszy. Więc podnoszenie standardów, coraz droższy sprzęt, który na bieżąco trzeba odkupywać, dokupywać i zakupywać. No i ilość usług. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 10 lat temu to było 3/4 i zabiegów i różnych procedur wykonywanych niż jest dzisiaj. Po prostu też chyba więcej, częściej chorujemy, więcej jest potrzeb, więcej jest potrzebnych lekarzy i konieczne nakłady na służbę zdrowia będą cały czas, moim zdaniem, rosły.
No właśnie, perspektywy są takie, że w 2024 roku na służbę zdrowia Polska ma przeznaczać 6% PKB. Takie są na razie możliwości. W porównaniu z Francuzami rzeczywiście możemy mieć troszeczkę kompleksów, bo to jest 11%, ale już bliżej Węgry 5%, Czechy 6,3%, Brytyjczycy w okolicach 8%. Sławomir Gierada, Platforma Obywatelska.
Proszę Państwa, i to właśnie to jest odpowiedź na to pytanie. Również tutaj pan wicemarszałek mówił o tym, że to jest o tyle złożona sytuacja, że brakuje i środków tych budżetowych, które są przeznaczane na służbę zdrowia, i tych środków jak na razie nie wystarcza i niestety należy przypuszczać, że przez długi okres czasu nie będzie wystarczało, jak również kwestie związane z zarządzaniem szpitalami. I teraz, no proszę Państwa, tu w szczególności proszę zwrócić uwagę na to, co postulowali rezydenci. To są osoby, które naprawdę posiadają znakomitą wiedzę co do tego, jakie jest niezbędne minimum środków finansowych, które należy przekazywać na służbę zdrowia, żeby ta służba zdrowia w miarę, na normalnych, średnich standardach funkcjonowała, i ci rezydenci wyliczyli, że to jest 6,8 PKB.
Natomiast to jest 38 miliardów więcej niż obecnie.
Dobrze. Ale te 38 miliardów złotych, pani redaktor, one są potrzebne. Jeżeli pani zwróci uwagę, zresztą co pani słusznie zauważyła, że budżet służby zdrowia we Francji to jest 11% PKB i wszystkie budżety oscylują zasadniczo ponad...
Francuzi mają modelowy system opieki zdrowotnej.
No ale my, że tak powiem, no nie możemy się, nie mamy kompleksu w stosunku do Francuzów, żeby u nas, również u nas taki modelowy system nie funkcjonował. To jest kwestia przeznaczenia odpowiednich środków na służbę zdrowia. To jest podstawowa rzecz. Druga rzecz to jest system właściwego zarządzania szpitalami, no bo przecież tutaj pan Pruś mówił, że na terenie województwa świętokrzyskiego znajdują się i takie jednostki, które nie potrafią gospodarować środkami, i takie, które i potrafią gospodarować, i również takie, które osiągają zyski z prowadzenia działalności medycznej. W związku z powyższym te dwa elementy z całą pewnością muszą ze sobą współistnieć, żebyśmy mówili o wysokiej klasy służbie zdrowia, a na taką przecież zasługujemy.
Proszę Państwa, służba zdrowia to jest temat rzeka. W pół godziny systemu niestety nie uleczymy. Może oddajmy głos publiczności, bo jej opinia jest w tej dyskusji bardzo istotna. Michał Kita.
Dzień dobry Państwu. Bogdan Migas. Akurat jestem pacjentem służby zdrowia i proszę Państwa, powiem Wam krótko. Zdejmijcie z zarządzania szpitalami dyrektorów, którzy są lekarzami. Proszę mi wskazać jednego specjalistę, który nie ucieka z pracy o godzinie 11 i 12 po to, żeby za 150 zł po południu przyjmować prywatnie, a leczyć w szpitalach na fundusz. Zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia, bo to też jest dziura bez dna. I powiem jeszcze raz, żebyśmy nawet dali 15% na służbę zdrowia. Bez zmiany systemu tego molochu, który jest potrzebny pacjentom, ale on jest niezmieniony od 40 ponad 50 lat. Nic nie uzdrowimy. Nawet jeszcze raz powtarzam, żebyśmy dali więcej niż Francja daje. Zajmiemy się pacjentami, a nie osobami, którzy do południa, do 11 pracują, gdzie ja pytam, czy mogę się zarejestrować? Nie. Niech pan przyjdzie po południu, zapłaci pan 120 zł, to pan pana przyjmę. Przecież to jest chory system. Dziękuję.
Dziękuję. Czekamy na kolejne opinie.
Ja bym chciał państwa tylko nie obrazić, bo no, naprawdę tak, żebyście mnie zrozumieli, ale nie orientujecie się, jak ludzie chorują w tej chwili. 3,5 miliona chorych jest na cukrzycę. 2,5 miliona nowotwory. Zobaczyć na onkologię, to tam jest tragedia, panowie. Nie może, nie mógł to nikt rozwiązać tej sprawy. 50% tego jest udarów i zawałów. 80% dzieci w tej chwili choruje na próchnicę w województwie kieleckim. To mam jedną sprawę. Chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli, dlaczego w karetkach pogotowia nie ma lekarzy. Uciekają lekarze za granicę. Ostatnio, wczoraj kiedyś mówili, że uciekają za granicę dalej. Dlaczego nie ma jeszcze, na przykład umierają na izbę przyjęć? Czy to jest tak, tak dawniej nie było, w każdej karetce był lekarz, by udzielił pierwszej pomocy, a dzisiaj przyjeżdża ratownik i nie wie, od czego ręce rozkłada, nie wie, od czego zaczął. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Już pora na ostatni głos. Jeszcze tutaj proszę.
Dzień dobry, Marcin Kornaga. Ja tym razem odniosę się nie do państwa, tylko do pani redaktor. Pani redaktor, ja mam takie pytanie, które mnie nurtuje od dość dawna. Prowadzicie państwo rozmowę na temat polityki. Ale w tej rozmowie generalnie poruszane są tylko tematy ogólnopolskie. Przecież mamy województwo...
No nie bardzo ogólnopolskie, teraz rozmawiamy na temat sytuacji świętokrzyskich szpitali.
Dobrze, dziś rozmawiamy na temat sytuacji świętokrzyskich szpitali. W informacji, którą państwo nam przesłaliście na temat tego, o czym będziemy rozmawiać, jest między innymi Dominik Tarczyński, jego nagroda. Temat, umówmy się, raczej średni. Mnie interesuje coś innego. Mamy na przykład dzisiaj taką sytuację, że na Ślichowicach dzieci kończą szkołę bardzo późno. Dochodzi do sytuacji absurdalnych w tych szkołach po ostatniej reformie edukacji. Mamy duży protest nauczycieli, co będzie skutkowało i powoduje duże poważne problemy dla ogromnej rzeszy ludzi tutaj w województwie. W ogóle się państwo tematem nie zajmujecie. Czemu?
Nie zajmujemy się, bo tematy są, to jest podsumowanie najważniejszych tematów tygodnia. Uznaliśmy, że służba zdrowia jest w tym tygodniu najważniejszym tematem i proszę, skupmy się na tym temacie. Publiczność, jak widzę, ma dużo do powiedzenia w tym temacie, ale jesteśmy niestety ograniczeni czasowo, a przed nami jeszcze drugi, też temat, który wywołuje ogromne emocje i kontrowersje, Akta 2, jak nazywają go internauci. Unijna dyrektywa, która zdaniem internautów i nie tylko zresztą internautów, to początek cenzury w sieci. I te runde pytań chciałabym zacząć od pani Magdaleny Fogiel-Litwinek, prezes Stowarzyszenia Kukiz 15, bo to pani jest inicjatorką protestów na kieleckim rynku przeciwko unijnemu prawu. Co tak naprawdę te przepisy dla nas oznaczają? Czy to jest rzeczywiście zamach na wolność słowa, pani Magdo?
Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wsparli mnie w tym proteście, który organizowaliśmy w lipcu na kieleckim rynku. Wtedy pisaliśmy też taki apel do świętokrzyskich europosłów i do europosłów w całej Polsce, żeby nie popierali Akta 2. Ja pamiętam, jak patrzyliśmy na strony internetowe i tam była informacja zamieszczona przez Platformę Obywatelską na oficjalnej swojej stronie, że te przepisy Akta 2 są szkodliwe, nie powinny być wprowadzone i szkodzą wolności w internecie. Dlatego moje zdziwienie i zdziwienie wielu wśród moich kolegów, z którymi protestowaliśmy, było to, jak europosłowie Platformy Obywatelskiej zagłosowali. Dlatego, że trzeba tutaj wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest te przepisy, o tym będziemy za chwilę mówić, a druga rzecz to jest po prostu mydlenie ludziom oczu i wprowadzenie w błąd. Dlatego, że myśmy liczyli na europosłów Platformy Obywatelskiej, bo jeżeli oni oficjalnie powiedzieli, że te przepisy są złe, to byliśmy pewni, ja współpracuję ze Stowarzyszeniem Ogólnopolskim Stop Acta 2 i byliśmy pewni, że europosłowie zagłosują przeciwko. A co się okazało? Okazało się, że europosłowie Platformy Obywatelskiej zagłosowali za tymi przepisami.
No a właśnie, mówili coś zupełnie innego. Platformy Obywatelskiej.
Ja bym chciała powiedzieć, że internet to jest przede wszystkim, proszę Państwa, wolność. To jest wolność w dostępie do treści z poziomu na przykład wyszukiwarek, w tworzeniu własnych treści, w instalowaniu wtyczek w przeglądarkach. Artykuł 13 naprawdę będzie nas bardzo, bardzo ograniczał. Właściciele serwerów, portali, blogów będą jakby pociągani do odpowiedzialności prawnej za treści tworzone przez tych klientów i czytelników. Czyli na przykład jak jest taki portal, nie wiem, Demotywatory, to wszyscy tam tworzą memy i wrzucają. Jeżeli się okaże, że te memy
są w jakiś
zdanie,
sposób naruszenie
to będzie wszystko usuwane. To gdzie jest ta wolność w internecie? No, gdzie są te hasła? Politycy Platformy Obywatelskiej mieli na ustach hasła wolność. I gdzie te hasła są teraz?
Panie
jak przychodzi co do czego, jak przychodzi do głosowania, to nie ma haseł, które się tutaj mówi w Polsce, tylko tak jak ktoś każe, to tak się głosuje. Do czego to jest podobne? No jak można tak ludzi oszukiwać?
Proszę Państwa, to ja Wam powiem tak, bo Pani jest nauczycielką, ja jestem prawnikiem. I teraz tak, mógłbym Pani zadać pytanie, czy to, co Pani mówi, czy Pani mówi to z przekonaniem, czy Pani czyta jakieś doniesienia prasowe, bo Pani się nie zapoznała z dyrektywą, która została podpisana.
Tak, ja już Panu to, od razu Pani odpowiem, opowiada, to jest że już jedna, mnie tu nie jedna osoba Pani... na antenie straszyła, żebym nie mówiła, bo ktoś słucha. To już Pan mówił mi z PSL-u, że Pan Marszałek słucha. Ja się nikogo nie boję i będę mówić to, co uważam.
Proszę Panią, ja nie mówię o tym, czy się Pani boi, czy nie, tylko czy Pani przekazuje wiarygodne informacje, bo przed głośnikami mamy radiosłuchaczy, którzy również na podstawie takich opinii jak Pani budują swój pogląd na ten temat. I teraz tak, precyzyjnie odpowiadając na pani pytania, to oczywiście, że to, co Pani powiedziała, w żadnym punkcie nie polega na prawdzie. Po pierwsze.
Czyli mówi jeżeli... pan, że Platforma Obywatelska nie pisała na oficjalnych stronach, że to są złe przepisy.
Proszę panią, a czy pani wie...
Pani mówi, że pan mówi, że się mijam z prawdą, więc no, proszę mi odpowiedzieć. Pisaliście tak czy nie?
Proszę panią, jak mi pani dojdzie, pozwoli dojść do słowa, to pani powie.
Proszę.
Sytuacja jest taka, oczywiście, że takie było stanowisko Platformy Obywatelskiej, przy czym nie zwraca Pani uwagi, że artykuł 11 i artykuł 13 w trakcie dyskusji, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim, uległ zmianie. I to uległ tak drastycznej zmianie, że to, co Pani teraz mówi, to jest jedna wielka bzdura. Pani mówi o memach, Pani mówi o udostępnianiu, Pani mówi o opłacie za linki, nie zwracając uwagi na to, że nie będzie to dotykało w żadnym przypadku zwykłego, szarego...
No zaraz. Nowe przepisy na pewno nałożą na strony internetowe obowiązek filtrowania treści użytkowników. Każdy artykuł, każde zdjęcie musi przejść przez odpowiedni algorytm, mechanizm.
Proszę nie mówić, że to nie będzie dotyczyć zwykłych internetów.
Naruszenia
będzie
praw dotyczyć. Autorskich. Czy to nie jest cenzura?
No nie jest cenzura, bo z tej regulacji są wyłączone firmy, osoby fizyczne, czyli my, końcowi... użytkownicy internetu i firmy, których obrót nie przekracza 10 milionów złotych. Cały problem z tak zwanym Akta 2, dlatego że no tutaj również Państwo się posługujecie takim skrótem, który absolutnie nie jest uprawniony. Bo z dyrektywą Akta, która ma niechlubną tradycję wcześniej, akurat ta dyrektywa nie ma nic wspólnego. Ta dyrektywa dotyczy tylko wyłącznie ochrony praw autorskich, żadnych innych. I proszę Państwa, no to jest istotny element tego, czy my jesteśmy za tym, żeby tak podstawowe prawa jak prawa autorskie, w tym prawa dziennikarzy, bo to również dotyczy dziennikarzy, czy jesteśmy za tym, żeby takie prawa chronić, czy nie. Natomiast ta dyrektywa, i tutaj Platforma akurat ma jednoznaczne stanowisko, nie dotyczy końcowych użytkowników internetu. Nic się nie stanie. Każdy będzie mógł linkować, udostępniać. Nikt nikomu z tego tytułu nic nie uczyni. Będzie mógł tworzyć memy i inne treści internetowe.
W założeniu rzeczywiście te idee dyrektywy są jak najbardziej słuszne i to trzeba powiedzieć, bo mają ukrócić piractwo i zarabianie na kradzionych utworach. Ale czy to musi iść w parze z konsekwencjami dla normalnych użytkowników sieci?
Ale to w żaden sposób właśnie o to
Prawo
chodzi.
I Sprawiedliwość może dać. Dopuśćmy do głosu inne partie.
Jedno zdanie, jeżeli pani redaktor pozwoli. To jest taka sama sytuacja, jak jeszcze 2 miesiące temu mieliśmy sytuację z RODO. Nie było osoby, która w Polsce nie mówiłaby, czy nie odmieniała pojęcia RODO przez różne przypadki. I co? No w dniu dzisiejszym mamy, czy w tym okresie mamy już 2 miesiące obowiązywania RODO i każdy o tym zapomniał, bo to nie dotyczy zwykłych, szarych obywateli.
I tu się pan bardzo myli. Właśnie, że RODO dotyczy, dlatego że uczniowie w szkole w tej chwili nie podpisują klasówek imieniem i nazwiskiem, tylko numerem z dzienniku. Więc proszę nie mówić, że nie dotyczy zwykłych obywateli. Dotyczy.
Andrzej,
bo uczeń się stał numerem, a nie ma imienia i nazwiska.
Komentarz, czy rzeczywiście te nowe przepisy są zagrożeniem dla wolności słowa w internecie?
Ja osobiście nie jestem zaskoczony tym, co tutaj mój przedmówca mówił, bo no, funkcjonując od paru lat na scenie publicznej, doskonale przekonałem się wielokrotnie, że Platforma zawsze co innego mówiła i co innego robiła i tak jest też w tym przypadku. Oczywiście proszę między bajki włożyć to, o czym pan tutaj wspomniał z Platformy, że nie dotyczy to zwykłych użytkowników internetu. No przepraszam, a kto jest podstawowym użytkownikiem internetu? Każdy z nas. I tak naprawdę, pomijając nawet te dyskusyjne kwestie, że nikt konsekwencji nie poniesie, nic złego się nie stanie, tak naprawdę ideą, którą poparła Platforma w Parlamencie Europejskim, jest wsparcie wielkich medialnych koncernów, które tak naprawdę filtrując to wszystko, będą wpływały na naszą rzeczywistość. Bo proszę państwa, to nie jest prawda, że w internecie... Przykład... Myślę, że tacy przeciętni użytkownicy takiego ważnego narzędzia, jakim jest Facebook, przekonali się, kiedy nagle ktoś im zablokował ich konto, bo napisali coś nieprawomyślnego. Zapewniam państwa, że nie siedział nad tym żaden informatyk, tylko te filtry, o których dziś wspominamy, tak właśnie funkcjonują i okaże się, że nagle będą funkcjonowały na większości portali. A kto ma pieniądze na prowadzenie takich portali? Przecież to niemieckie media jeszcze w ubiegłym tygodniu pisały, że w sprawach konsultacji tego akta 2 będziemy używać mimo wszystko tego określenia, żeby internautom też zwrócić uwagę, że sprawa jest ciągle kontynuowana. W konsultacjach nad tym projektem uczestniczył bardzo duży niemiecko-szwajcarsko-austriacki koncern medialny, którego nazwy, przepraszam, nie będę wymieniał. To też nie jest przypadek. To jest koncern, który ma pieniądze na prowadzenie tego typu polityki. I tak naprawdę to chodzi w tej decyzji, którą europosłowie Platformy poparli. Chodzi o to, żeby tym potężnym medialnym koncernom ułatwić funkcjonowanie w zakresie filtrowania treści.
I jeszcze bardzo istotna kwestia, na którą zwrócił uwagę wicepremier Jarosław Gowin. Nowe prawo może uderzyć w startupy i firmy nastawione na innowacyjność, bo dostęp do bazy danych, do bazy tekstów będą miały tylko instytucje naukowe. Marek Szczepanik, PSL.
Tak się akurat składa, że europosłowie z PSL nie głosowali za przyjęciem tych rozwiązań.
Tutaj akurat była zgodność wszystkich partii, prócz Platformy Obywatelskiej.
Ale ja chciałbym powiedzieć, że ciągotki, że to tak strywializuje, czy dążenie do tego, żeby kontrolować życie obywateli i wszystko to, co dzieje się szczególnie w internecie, no to nie tylko kwestia wielkich koncernów medialnych, światowych, globalnych, ale to także rozwiązania, które u nas w Polsce chociażby próbuje się wprowadzić. Pamiętajmy o rozwiązaniach, które resort ministra Ziobry próbuje wprowadzić, oczywiście pod hasłem walki z gangsterami, ale no to nowe regulacje miały przyznać służbom służbom nowe kompetencje dotyczące i zakładania podsłuchów, i nagrywania prywatnych rozmów.
No dobrze, ale wróćmy do tematu, panie Marku. To jest zagrożenie dla wolności słowa.
Internetowej aktywności. To wszystko się dzieje niezależnie od tego, czy w Polsce, czy na świecie. I to jakby, czy to hasło finansów koncernów medialnych, czy inne powody, to mamy do czynienia z taką sytuacją i pewno trudno będzie z nią obywatelom wygrać, bo one będą w taki czy inny sposób wprost czy tylnymi drzwiami narzucane.
Nie ulega jednak wątpliwości, że 90% prasy codziennej w Polsce
należy
jest
do zagranicznych właśnie koncernów.
Właśnie właścicielem ich są zagraniczne koncerny. W takim razie Marek Kowalski z Nowoczesnej. Czy te koncerny zagraniczne będą mogły dzięki Akta 2 sterować opinią publiczną, między innymi internautów również w Polsce?
To tak daleko idąca teza. Ja bym chciał wrócić jeszcze do akta, bo to jest istotne. Te wszystkie regulacje, które zostają wprowadzone, czy jeszcze nie zostają wprowadzone, one po przeanalizowaniu to trzeba stwierdzić, że to zostało rozdmuchane. Nie będzie większego problemu z wolnością słowa. Już wiemy, że takie strony jak YouTube już mają takie algorytmy, które sprawdzają treści wrzucone. To już istnieje. I z punktu widzenia odbiorcy, zwykłego użytkownika internetu, to tak naprawdę zamieszczanie treści może przez nas dłużej potrwać. To może być ta odczuwalna przez zwykłego użytkownika internetu niedogodność. Natomiast co mi się bardzo nie podoba w tym, mówimy, Akta 2, bo problem z Akta był, największym problemem z Akta było to, że wszelkiego rodzaju negocjacje były tajne. Tak? Czyli było gdzieś, mamy jakichś panów na górze, którzy próbują coś stworzyć, co będzie dotyczyło populacji. Tutaj sytuacja jest trochę inna, to jest bardziej transparentne, to dłużej trwa, natomiast też ja mam takie wrażenie, że zwykły obywatel dowiaduje się o tym po fakcie i ja bym chciał, żeby ten proces, bo wiadomo, że walczymy z piractwem, i to trzeba zrobić, bo autorów też trzeba chronić, to jest naturalne, ale powinno to być zrobione tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że regulacje, które zostają uchwalone, są w porządku zarówno dla autorów, jak i dla zwykłych użytkowników internetu.
No i wszyscy eksperci też przyznają, trzeba powiedzieć, że nowe prawo jest mgliste, nieprecyzyjne i pozostawia bardzo dużo pola do interpretacji. I to właśnie może odbić się na zwykłych użytkownikach sieci.
Znaczy, panie redaktor, jeżeli można, i żeby państwo też dobrze zrozumieli, dyrektywa to nie jest żadne prawo. I teraz tak, wszystkie te wątpliwości, które oczywiście istnieją, dlatego że każdy przepis prawa będzie powodował możliwość jego interpretacji. No ale musimy zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę jest to dyrektywa tylko. W związku z powyższym te prace, które będą prowadzone
między Komisją Europejską a państwami członkowskimi.
One dopiero tak naprawdę stworzą nam ramy takich przepisów prawnych, które będą w sposób ogólny obowiązywały i dopiero te przepisy, czy tak naprawdę dopiero o tych przepisach będziemy mogli mówić, czy stwarzają jakieś zagrożenie, czy nie. Na dzień dzisiejszy, według mojej oceny, biorąc pod uwagę analizę tej dyrektywy, wydaje się, że nie. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy tak naprawdę dwie wartości. Jedną wartość dostępu do wszystkich, absolutnie wszystkich treści w internecie. No i mamy drugą wartość, to jest ochrony praw autorów. No i biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę już prawie w tej chwili to 90% tych treści objętych prawami autorskimi są publikowane w internecie, no to trudno się dziwić, że również i twórcy, i autorzy tych tekstów walczą o to, żeby te regulacje obowiązywały. I to dla nas jest rzecz oczywista. No nikt z nas, proszę państwa, nie będzie twierdził, że będziemy popierali kogoś, kto kradnie, bez względu na to, jakie te wartości.
Sami artyści też są w tej kwestii podzieleni. Więc Paweł Kupis mówi tylko, że gdyby miał wybierać między wolnością a pieniędzmi, to jednak zdecydowałby się na wolność.
Znaczy odnośnie Pawła Kukiza akurat tutaj mam trochę inne zdanie, tak? No bo już mieliśmy przykład tego, jak się zachował i co wybrał, także tego akurat nie będę komentował.
Ponieważ zostałam wywołana do tablicy, to od razu powiem, że uważam, to zresztą to jest informacja publiczna, jest to jedyny polityk,
Paweł Kukiz, który z własnej woli zrezygnował z kilkudziesięciu milionów złotych dotacji partyjnej, dlatego że poszliśmy do wyborów parlamentarnych nie jako partia, tylko jako stowarzyszenie. Dlatego te słowa, które Paweł mówi, pieniądze, a wolność, wybieram wolność, są jak najbardziej prawdziwe i to nie są tylko słowa, tylko to jest potwierdzone faktami, dlatego że rzeczywiście zrezygnował z tych pieniędzy. I jeszcze jedna informacja dla wszystkich Państwa. Zapraszam wszystkich 5 października, przepraszam, ponieważ wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Stop Acta 2 będziemy w Kielcach organizować protest przeciwko tej dyrektywie. Chodzi o to, że teraz będą te wszystkie negocjacje z państwami członkowskimi, żeby zobaczyli, ten protest będzie ogólnopolski. W całej Polsce 5 października będzie się protest odbywał, żeby zobaczyli, że duża część ludzi jest po prostu przeciwna tej dyrektywie.
Proszę Państwa, i trzeci wywołany zresztą już przez publiczność temat, który chcielibyśmy poruszyć. Poprosimy o krótki komentarz, bo niestety goni nas czas. Dominik Tarczyński, świętokrzyski poseł Prawa i Sprawiedliwości, otrzymał prestiżową nagrodę imienia amerykańskiej działaczki konserwatywnej Phyllis Schlafly. To osoba pierwsza spoza Stanów Zjednoczonych, która otrzymała takie wyróżnienie. Czy ta nagroda rzeczywiście może wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie? Andrzej Pruś, Prawo i Sprawiedliwość.
Znaczy, przede wszystkim serdeczne gratulacje dla pana posła Tarczyńskiego. Tutaj pan z publiczności wspomniał, że to jakieś marginalne wydarzenie. Otóż nie, szanowny panie, to nie jest marginalne wydarzenie, bo to jeden z największych na tamtej półkuli konserwatywnych portali internetowych. Mam nadzieję, że w tym gronie nie muszę w szczegółach przypominać o tym, co to są konserwatywne poglądy. I skoro pan świętokrzyski poseł, polski poseł jest zauważany za oceanem w zakresie tego, co robi, jak to robi, jakich wartości pilnuje przy sprawowaniu funkcji, która została mu powierzona przez wyborców, no to tylko dobrze może świadczyć. Ja bym wszystkim naszym osobom publicznym życzył, nawet tym, z którymi się często nie zgadzam, żeby w swoich środowiskach czy przez portale im bliskie, podobne nagrody, światowe nagrody otrzymywali. Myślę, że z tego powinniśmy się wszyscy cieszyć, bo to tylko dobrze o Polsce świadczy. Tutaj można się z posłem Tarczyńskim nie zgadzać, pewnie wielu takich jest też w tym gronie, ale to, że jego funkcjonowanie, jego konsekwencja w działaniu została dostrzeżona w świecie, tak, bo za oceanem, no, to jest rzecz, która wydaje się bezcenna. Trzeba to docenić i nisko pokłonić czoła przed tym, co robi i że to jest zauważane na świecie.
Słowo Mir Giereda, Platforma Obywatelska.
Czy, proszę Państwa, rzadko jest tak się zdarza, żeby móc się zgodzić z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja należę do takich osób, że nie interesują mnie poglądy osób, które dostają nagrodę. Dla mnie jest ważne, że w istocie rzeczy, abstrahując od tego, że dostaję to od konserwatystów tak naprawdę tą nagrodę, to jednak no jest to nagroda i panu Dominikowi Tarczyńskiemu oczywiście gratuluję. Wolałbym, żeby to była pokojowa nagroda Nobla, no ale raczej chyba w tej dziedzinie.
Może następnym razem. Magdalena Fogiel-Litwinek.
Ja będę się cieszyć z każdej nagrody, którą otrzyma świętokrzyski poseł czy poseł z Polski, która jest przyznawana za granicą. Uważam, że powinniśmy się wspierać w takich momentach i to jest taka dobra reklama Polski za granicą, dlatego gratuluję panu posłowi i życzę wszystkiego dobrego.
Marek Szczepanik, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zdecydowanie, jeśli to jest coś ważnego dla posła Tarczyńskiego, to najzwyczajniej w świecie po ludzku mu gratuluję. Natomiast jeśli mówimy w kontekście, jak ta nagroda może być przydatna, wykorzystana, czy może ułatwiać, nie wiem, relacje Polski z Ameryką.
Za dwa dni spotkanie prezydentów USA i Polski.
To jedno. Natomiast no, konserwatyzm w takim wydaniu posła Tarczyńskiego, myślę, że trudno byłoby posła Tarczyńskiego zabrać ze sobą na negocjacje z Komisją Europejską odnośnie nowego regionalnego programu operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego na lata po 2020 roku.
Spróbujemy w przyszłej kadencji, panie marszałku.
Proszę nie zabierać przypadkiem pana Trzaskowskiego, dlatego że pan Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej już zapowiedział, żeby przypadkiem teraz nie dawać funduszu innej Polski, tylko dopiero jak Platforma wróci do władzy.
Ja bym wolał,
Więc proszę, żeby nie zabierać posła Trzaskowskiego.
W Świętokrzyskim rozmawiali chociażby o sukcesie połanieckich uczniów, którzy na olbrzymiej międzynarodowej imprezie, targach innowacyjności i przedsiębiorczości w Bangkoku zdobyli 3 złote medale. I
szkoda, że Nemex ich nie może zatrudnić.
I to jest faktyczny sukces.
I jeszcze słowo komentarza od pana Marka Kowalskiego, Nowoczesna.
Ja nie będę gratulował, bo przypominam, że jest to człowiek, który wyzwał Staruszka na solo swego czasu, żeby narobić sobie atencji medialnej, więc dla mnie to jest krótka sprawa.
Dziękujemy, proszę państwa, za to spotkanie. To było Studio Polityczne Radia Kielce. Czas się pożegnać. Małgorzata Fogiel-Litwinek.
Magdalena.
Magdalena Fogiel-Litwinek.
Dziękuję i miłej niedzieli życzę państwu.
Sławomir Gierada.
Dziękuję państwu serdecznie.
Andrzej Pruś.
Dziękuję, miłej niedzieli.
Marek Kowalski.
Dziękuję, miłej niedzieli.
I Marek Szczepanik.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Beata Olejś, TVP czy Kielce.
Michał Kita, Radio Kielce.
Mówimy państwu do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.